Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, empiryzmu i humanizmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły na stronie, dzięki wpłatom moich patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, moje podcasty i artykuły, to zachęcam do dołączenia na stronie patronite.pl/totylkoteoria. Zachęcam także do obserwowania strony, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter na totylkoteoria.pl. Kupujemy 50% naszego węgla od Rosji. Jeśli wykluczymy Rosję z systemu SWIFT, światła w Niemczech zgasną, powiedziała w niemieckiej telewizji na początku inwazji Rosji na Ukrainę Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych w niemieckim rządzie obecnym i reprezentantka Partii Zielonych. Moim gościem jest dzisiaj Urszula Kuczyńska, ekspertka od energetyki jądrowej, współpracująca z organizacją Vota for Climate, jak również autorka książki niedawno wydanej Atom dla klimatu. Cześć.
Cześć, dziękuję za zaproszenie.
Moje pierwsze pytanie w związku z przytoczonym przed chwilą cytatem jest takie. Jak mocno Niemcy są uzależnione energetycznie od Rosji?
No więc krótka odpowiedź na to pytanie brzmi bardzo i planowały być jeszcze bardziej. Tak, tylko Nord Stream 2 na razie został, jego certyfikacja została wstrzymana w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Została wstrzymana według oficjalnych komunikatów rządu niemieckiego tymczasowo i Niemcy zastrzegli sobie prawo do takiego jednostronnego odmrożenia procesu tej certyfikacji, kiedy uznają, że będzie to korzystne dla nich. Problem polega na tym, że Niemcy od surowców energetycznych rosyjskich są uzależnieni bardzo głęboko i to węgiel węglem, tak? Ponieważ od rosyjskiego węgla w jakimś stopniu jesteśmy uzależnieni również my jako Polska, bo oczywiście o tym się głośno nie mówi, ale to nie jest tak, że ten węgiel kamienny, który my spalamy w polskich elektrowniach, to jest polski węgiel tylko i wyłącznie, on jest w ogromnej mierze sprowadzany z Donbasu, czym my finansowaliśmy przez lata rosyjskich separatystów, tak? No ale wracając do Niemiec i zostawiając Polskę, to jest tak, że Niemcy po Fukushimie podjęły decyzję o tym, żeby Energiewende, czyli transformacja energetyczna de facto oznaczała tylko i wyłącznie Atomausstieg, czyli wyjście z energetyki jądrowej i konsekwentnie dotąd realizowali plan wygaszania elektrowni jądrowych, również sprawnych i również wcale nie jakichś bardzo starych, działających na ich terytorium. Licząc na to, że rurą Nord Stream 2 do Republiki Federalnej popłynie ogromna ilość gazu ziemnego, który Niemcy w swojej polityce i debacie publicznej, również dzięki Zielonym, nazywają paliwem przejściowym, tak? I będą mogli ten gaz dalej niejako odsprzedawać wewnątrz Europy. Tak? Przy czym trzeba pamiętać, że Nord Stream 2 był projektem nie tylko gazowym, co docelowo on nim teoretycznie miał płynąć wodór produkowany przez rosyjskie elektrownie jądrowe. Jak bardzo z punktu widzenia technologicznego jest to bajka, pozostawiam, że tak powiem, otwarte, ponieważ no, jest ogromna różnica pomiędzy fizykochemicznymi właściwościami gazu ziemnego, który w 94% składa się z metanu, a wodorem, tak? Ale zasadniczo taki był plan. Niemcy planowały zostać takim gazowym hubem na Europę, wspierać tym rosyjskim gazem dodatkowo swoje przejście na energetykę zależną od pogody, tak? Bo już nie ma co mówić o źródłach odnawialnych, zależną od pogody po prostu. I w ten sposób realizować swoją politykę i swoje interesy. No teraz to stoi pod ogromnym znakiem zapytania, ponieważ już wczoraj pojawiły się doniesienia o tym, że Niemcy bardzo poważnie zastanawiają się nad ponownym rozważeniem decyzji o wygaszeniu ostatnich działających w kraju reaktorów. O ile dobrze kojarzę, zostały ich w Niemczech 3 i miały zostać wygaszone do końca 2022 roku.
My rozmawiamy 28 lutego, czyli mowa wczoraj, czyli 27 lutego to było. Zdaje się, że to było mniej więcej w tym samym okresie, kiedy kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłaszał w Bundestagu ogromne inwestycje w niemiecką armię także. W 2022 roku ma to być 100 miliardów euro. Jest to też gigantyczny zwrot, zarówno jeżeli chodzi o politykę i retorykę Niemiec, ponieważ Niemcy miały bardzo pacyfistyczne podejście po II wojnie światowej, jak i samych Zielonych, którzy też byli bardzo antywojenni. Myślę, że pewnie nadal retorycznie są, ale jednak sytuacja jest taka, że wymusza na nich weryfikację poglądów, nie tylko na temat atomu. Powiedz mi proszę, jaki jest miks energetyczny Niemiec był do tej pory?
Dobrze, wiesz co, zanim odpowiem ci na to pytanie, bo tutaj poruszyłeś bardzo ważny wątek w sensie tego pacyfizmu Niemiec. Mianowicie to jest trochę tak, że w niemieckiej debacie publicznej i w niemieckiej wyobraźni udało się bardzo skutecznie skleić energetykę jądrową z bronią jądrową. Dlatego w Niemczech, w tym narodzie takim gnębionym jeszcze bardzo głębokim poczuciem nigdy nie przepracowanej winy i traumy, tak, sprzeciw wobec energetyki jądrowej był zawsze widziany jako właśnie element walki o pokój na świecie, element pacyfizmu. A teraz jesteśmy w momencie, kiedy trzeba przestać udawać, że produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych jest tym samym, co putinowska groźba użycia arsenału jądrowego, tak? Trzeba przestać udawać, że nóż do masła nie różni się niczym od maczety, tak? Najzwyczajniej w świecie. Więc wydaje mi się, że ten zwrot, o którym tutaj mówisz, w tej polityce Niemiec, również pod względem właśnie zbrojeniowym i armii, w jakiś sposób no jest symptomatyczny również i przełoży się również na inne aspekty polityki, w tym na politykę energetyczną. Dlatego, że te ruchy, które no właśnie sklejały w wyobraźni publicznej broń jądrową z energetyką jądrową, to są ruchy wywodzące się tak naprawdę z rewolty 68, tak, na Zachodzie i ze sprzeciwu wobec wyścigu zbrojeń i ze sprzeciwu wobec nuklearyzacji świata, ze zmęczenia czasami zimnej wojny, tak. Za oceanem to jeszcze była wojna w Wietnamie. Więc wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z wręcz takim pokoleniowym i historycznym zwrotem, kiedy widzimy, że ta opowieść się wyczerpała, tak? Ponieważ ona nijak nie przystaje do rzeczywistości.
No taki, myślę, naiwny pacyfizm jest po prostu przez nią weryfikowany w tej chwili. Ale wracając do miksu, jak to wyglądało w Niemczech dotychczas, do tego 24
tak, no jak to
lutego?
Jak to wygląda teraz? No więc Niemcy nadal ogromną część swojej energii produkują z węgla, tak? Już nie tyle kamiennego, chociaż z kamiennego też, co z węgla brunatnego. No tak jak wspomniałam, nadal działają te trzy ostatnie reaktory. Poza tym lwią częścią miksu energetycznego jest energetyka gazowa, a do tego do pewnego momentu rósł udział energetyki wiatrowej lądowej, natomiast on został zastopowany w wyniku protestów społecznych najzwyczajniej w świecie, ponieważ Niemcy zapomnieli o istnieniu czegoś takiego jak mit wolnej ziemi i po prostu w pewnym momencie konfliktów pomiędzy interesami mieszkańców i ochrony przyrody, a stawianiem farm wiatrowych na lądzie zrobiło się tyle, że ten sektor akurat rozbił się o ścianę. No oprócz tego mają potężne farmy offshore, tak, na północy, na Morzu Północnym i idą też w rozwój fotowoltaiki, tak. Natomiast ja bym się nie tyle skupiała na tym, jak wygląda ich miks, dlatego że w dużej mierze jest to bardzo złudne, kiedy się patrzy na te procenty, ponieważ energetyka zależna od pogody, czyli energetyka wiatrowa i fotowoltaika, mogą mieć ogromne moce zainstalowane a produkować tylko ułamek tego ze względu na warunki, w jakich pracują i ze względu na to, tak, jaka aktualnie jest pogoda. I to jest właśnie jeden z problemów z nimi. One są super i my ich bardzo potrzebujemy, żeby doprowadzić do transformacji energetycznej i radzić sobie z emisjami gazów cieplarnianych do atmosfery. Natomiast to, o czym często zapominamy, to jest właśnie to, że energetyka wiatrowa ma sprawność rzędu 30%, kiedy jest to offshore, co oznacza, że z 1000 MW zainstalowanych mocy przeciętnie pracuje właśnie jakieś 30%, tak? Z uwagi na taką, a nie inną siłę wiatru w danym momencie. To samo zresztą jest z fotowoltaiką. Dlatego w momencie, kiedy w miksie energetycznym rośnie udział źródeł zależnych od pogody, to należy na te procenty patrzeć bardzo, że tak powiem, ostrożnie, no, najzwyczajniej w świecie. Natomiast to, co jest bardzo dobrym wskaźnikiem skuteczności w prowadzeniu transformacji energetycznej jest emisyjność danej energetyki. I emisyjność energetyki niemieckiej, pomimo ogromnych mocy zainstalowanych w wietrze i słońcu, jest bardzo podobna do emisyjności energetyki polskiej momentami. Tak? Dlatego, że w momencie, kiedy jest flauta i nie ma energii z wiatru, albo kiedy jest okres bezsłoneczny i nie ma energii ze słońca, no to wtedy siłą rzeczy trzeba uruchamiać elektrownie na gaz ziemny i pełną parą pracują elektrownie węglowe.
Wobec tego, jeżeli Niemcy zablokują, w zasadzie no, już to zapowiedziano i chyba rozpoczęto blokadę certyfikacji Nord Stream 2, co się stanie, jeżeli to się przedłuży, jeżeli to nie będzie krótkotrwałe, kilkutygodniowe czy kilkumiesięczne, jeżeli po prostu Nord Stream 2 zostanie zablokowany? Jaka będzie wówczas sytuacja Niemiec? Co Niemcy mogą też zrobić, żeby się bardziej uniezależnić od tego niemieckiego gazu?
Rosyjskiego gazu, aha.
Rosyjskiego gazu, przepraszam. I czy w ogóle rozważają na poważnie, mówiłaś wcześniej, że takie dyskusje się pojawiają, ale czy rozważają naprawdę na poważnie na takim wysokim szczeblu ponowne uruchomienie elektrowni jądrowych?
To jest tak, oni nie mogą rozważyć ponownego uruchomienia już w tym momencie, ponieważ rozpoczęli ich rozbiórki. To, co wyłączyli, to w zasadzie od razu poszło do rozbiórki, więc rozważają niewyłączanie tych ostatnich działających w kraju reaktorów. Jak pytasz o to, co się stanie, kiedy jeśli nie uruchomią ostatecznie Nord Stream 2, no to będą dokładnie w tej samej sytuacji, w jakiej są dziś, tak? W danym momencie przed zakończeniem jego certyfikacji. Po prostu nie zrealizują tego planu, nie uzależnią się bardziej od rosyjskiego gazu, tak? Przy czym w tej chwili mówi się też w ogóle o rewizji i bardzo skrupulatnym przyjrzeniu się projektowi Nord Stream 1, bo my cały czas mówimy o Nord Stream 2, a zapominamy o tym, że Nord Stream 1 sobie jest i sobie działa i dzięki niemu były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder trafił do Rady Nadzorczej Gazpromu, tak? Więc Niemcy planują bardzo skrupulatnie przyjrzeć się również temu poprzedniemu projektowi, jak doszło do jego realizacji i w jakich okolicznościach. Więc to nie jest tak, że zablokowanie certyfikacji Nord Stream 2 oznacza w tej chwili dla Niemiec totalną katastrofę. Nie, po prostu dla nich oznacza w tym momencie tak jakby no, status quo, tak? Zostajemy w momencie status quo, czyli nie pogłębiania uzależnienia od rosyjskiego gazu i to jest ten punkt wyjściowy, tak? Przy czym do tych elektrowni jądrowych, które już wyłączyli, nie są w stanie, nie będą mogli uruchomić ponownie, ale mogą nie wyłączać tych ostatnich, które działają na ich terenie. Plus bardzo szeroko zaczyna mówić się o tym, że Europa potrzebuje gazoportów, czyli to, co my mamy w Świnoujściu, tak, zbudowane niedawno. W Europie Zachodniej takich gazoportów jest niewiele, co oznacza tak naprawdę ograniczenie możliwości importu gazu w formie ciekłej ze Stanów Zjednoczonych chociażby, czy z Norwegii i z innych miejsc świata. Natomiast no, co będą mogły zrobić Niemcy? No, Niemcy przede wszystkim będą mogły przestać naciskać na Francję, na wyłączanie na wyłączanie ich elektrowni jądrowych stojących przy granicy i de facto łatających dziury w niemieckim systemie elektroenergetycznym. I będą przez jakiś czas, jeżeli będą chciały faktycznie uniezależniać się i zmniejszać swoją zależność od gazu, będą przez pewien czas musiały w dużej mierze polegać na imporcie energii, czyli na tym, że są członkiem tego europejskiego systemu elektroenergetycznego. Polska zresztą w tym momencie zabiega o to, aby do tego systemu dołączyć również Ukrainę. Są takie możliwości techniczne, natomiast z nich do tej pory nie korzystano. Natomiast taka możliwość jest i byłoby to dla nas o tyle korzystne, że jeżeli sytuacja na wschodzie, na Ukrainie się ustabilizuje, to Ukraina ma bardzo dobry i bardzo stabilny sektor energetyczny, również z uwagi na to, że na przykład w Ukrainie działa największa w Europie elektrownia jądrowa, tak? Czyli zaporoska elektrownia jądrowa, większa nawet od francuskiego Gawlin. Tak?
Dzisiaj rano czytałem doniesienia o tym, że, ale rano to znaczy kilka godzin temu, że nie została przyjęta jak na razie
tak.
przez Rosjan.
Oczywiście, że próbują ją zająć, no bo podczas działań wojennych na pierwszy ogień idą, rzecz jasna, ważne obiekty strategiczne i infrastrukturalne, prawda? No więc elektrownie to jest pierwsze, na co jedne z pierwszych obiektów, na których najeźdźca chce położyć łapę, więc jest to zupełnie naturalne, że Rosjanie próbują, że tak powiem, zdobyć zaporoską elektrownię jądrową. I tutaj może na marginesie też wspomnijmy, ponieważ jest sporo doniesień medialnych na temat tego, co się dzieje w Czarnobylu i w samej zonie. Pojawia się sporo fake newsów i mnóstwo takich newsów alarmistycznych. Tak, w tej chwili Czarnobyl, to co zostało z czarnobylskiej elektrowni jądrowej, kontrolują Rosjanie i przetrzymują tam w obiekcie załogę, ukraińską załogę tego, co jest tak zwaną arką, tak? Ponieważ, czyli sarkofagiem stojącym nad starym sarkofagiem chroniącym reaktor numer 4, który w Czarnobylu wybuchł. Natomiast pamiętajmy, że w czarnobylskiej elektrowni jądrowej od dawna już nie produkuje się, od 20 lat, od roku 2000 nie produkuje się już energii elektrycznej, nie ma tam żadnego paliwa jądrowego, nie ma tam nic, co mogłoby posłużyć za, nie wiem, jakiś materiał potencjalnie groźny. Jest to obiekt strategiczny, dlatego że znajduje się na najkrótszej trasie przejazdu z Białorusi do Kijowa, tak? A tamtędy szła inwazja, to po pierwsze. A po drugie, no jest to też obiekt, który działa szeroko na wyobraźnię społeczną, publiczną, nie tylko w Ukrainie, ale i w ogóle na Zachodzie. I pojawiają się doniesienia o tym, że tam jest, że jakiś wyciek, że podniesiony poziom promieniowania. Być może, natomiast pamiętajmy, że te zagrożenia są absolutnie lokalne i tam już naprawdę nie ma nic, co mogłoby jakąś spektakularną krzywdę zrobić komukolwiek, tak? Więc nie dajmy się nabierać na takie dziwne fake newsy, bo one są naprawdę trochę pokroju tych, jak tej francuskiej, Boże, jak ona się nazywa, Michelle Rivasi, tak? Francuska eurodeputowana Zielonych, która chyba w 2016 roku ogłosiła, że gdzieś w francuskich Alpach znaleziono grzyby z czarnobylskim cezem. Przy czym ja naprawdę nie wiem, skąd oni wysnuli wniosek, że ten cez był z Czarnobyla, bo nie wiem, czy ten cez im się do tego przyznał, albo czy miał metkę, ale no, absolutnie absurdalne newsy, po prostu mające nas wywołać lęk, wywołać panikę, natomiast o rzeczach, które naprawdę nie są w żaden sposób groźne, również dla nas mieszkających de facto niedaleko ukraińskiej granicy, tak?
Wracając jeszcze na chwilę do Niemiec, w przededniu wojny została podana do wiadomości informacja, że Rosjanie przejęli część udziałów w rafinerii Schwedt, która z niemieckiego, tak, niemiecko-holenderskiego koncernu Shell.
Tak.
Jak takie przejęcie i wcześniejsze tego typu działania mają się do dzisiejszej sytuacji, dosłownie dzisiejszej i wczorajszej?
No jak one się mają? No one się mają tak, że unaoczniają nam bardzo brzydką prawdę na temat tego, czego przez lata usiłowaliśmy nie widzieć i co przez lata udawaliśmy, że się nie dzieje i że nie istnieje. Mianowicie bardzo ścisłych związków zachodnioeuropejskiej energetyki z polityką i z geopolityką. W sensie ja bym to, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, rozważała z tej samej perspektywy, co właśnie spektakularna kariera Gerharda Schrödera w Gazpromie, tak? W sensie jest wiadomo od dekad, że Rosja gra na energetyczne uzależnienie Europy od dostarczanych przez siebie surowców. Mało tego, ja w ogóle w mojej książce używam określenia, które uważam najlepiej oddawało politykę energetyczną Moskwy w tym zakresie, mianowicie Rosja od lat zachowywała się jak po prostu dealer narkotyków, tak? Handlowała ropą i gazem, jak po prostu, jak nie przymierzając, po prostu dealer właśnie narkotykami, uzależniając od siebie swoich klientów, a sama dbała o to, żeby swoje uzależnienie od tych surowców wręcz minimalizować. Ponieważ rosyjska energetyka nie jest wcale oparta o gaz ziemny, tak jak chcieli to zrobić u siebie Niemcy, tak? Rosjanie są ogromną potęgą, jeśli chodzi o przemysł energetykę jądrową, tak? Oni mają praktycznie zamknięty cykl paliwowy i są w tym względzie w absolutnej technologicznej i projektowej i finansowej czołówce na świecie. Oni naprawdę to jest realizowany od dekad plan bycia dosłownie jak Pablo Escobar europejskiej energetyki. Więc ja to widzę w tej perspektywie, tak? Takiego kolejnego ruchu, który miał Rosjanom zapewnić pełną kontrolę, możliwie najgłębszą kontrolę nad dostawami surowców energetycznych do Europy.
Myślisz, że Niemcy przestaną tak naciskać na Francję, żeby zamykała swoje reaktory, czy na Polskę, żeby ich nie budowała? Czy to jest realne w tej chwili dzięki temu, co się stało?
Myślę, że mogą sobie nadal gadać, natomiast myślę, że realnie przestaną, ponieważ oni sami będą od nich zależni. Ponieważ no, to w ogóle było widać na przykład to widać na wykresach natychmiast, kiedy wyłączyli w roku 2019 w grudniu wyłączyli reaktor w Philipsburgu, to od razu było widać, że na miejsce produkowanej w niej energii elektrycznej w niemiecki system wpłynęła energia elektryczna produkowana w elektrowni jądrowej przez granicę, tak, czyli z Francji. Więc oni sami będą od tego zależni. Nie mówiąc o tym, że może wreszcie do świadomości również polityków przebije się bardzo prosty fakt, tak, że to jest tak, że gazu nie jesteśmy w stanie składować w ogromnych ilościach. Nie jesteśmy w stanie nawet składować ropy w jakichś ogromnych ilościach. Tak, to są surowce, wszystko spalane, konsumowane na bieżąco. Natomiast paliwo jądrowe można składować, można przechowywać w dużych ilościach. Ono pochodzi z różnych kierunków. Nie trzeba się uzależniać od jednego dostawcy. Są międzynarodowe traktaty na poziomie Agencji Wiedeńskiej i na poziomie WTO i na poziomie ONZ podpisywane w tym zakresie, więc tam naprawdę nic się nie prześliźnie, co pokazał nam przykład Korei Północnej i Iranu, że po prostu mysz się nie prześliźnie i że jest to naprawdę jedyny sektor tak głęboko tak ściśle obserwowany, pilnowany, nadzorowany przez absolutnie wszystkie strony, bo wszystkim na tym zależy, tak? Więc Ja nie uważam, że energetyka jądrowa jest lekarstwem na całe zło tego świata, natomiast na pewno jest odpowiedzią na kilka palących problemów. I tak jak w czasach kryzysu naftowego, bo to jest może wątek, o którym warto opowiedzieć, że Francja w ponad 70% pozyskuje swoją energię elektryczną właśnie z elektrowni jądrowych i to wynika, to jest pokłosie kryzysu naftowego lat 70., kiedy po wojnie Jom Kippur kraje OPEC tak wywindowały cenę ropy naftowej i tak bardzo ograniczyły wydobycie, że wpędziły całą Europę Zachodnią i Stany w ogromny kryzys energetyczny, tak, i w kryzys paliwowy. I wówczas we Francji premier Mesmer, wspierany ekspercko przez specjalistów z EDF, czyli Electricité de France, postawili na planowy rozwój sektora energetyki jądrowej w kraju. Tak, to był tak zwany plan Mesmera, którego zadaniem było uniezależnienie Francji od wahań cen ropy naftowej i w ogóle surowców energetycznych na rynku światowym. I to się Francuzom w ogromnej mierze udało, właśnie dzięki planowi Mesmera.
Francja jest też dostawcą technologii, eksporterem, tak, prawda, technologii, tak, energetyki jądrowej i zdaje się, że trwają jeszcze dyskusje nad tym, skąd Polska miałaby takowe czerpać, czy ze Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej, czy też Francji. Mhm.
Tak, tak, Francja ma technologię EPR, to jest reaktor o największej mocy obecnie działających i dostępnych na rynku. Natomiast jest to też maszyna o absolutnie niezwykłym stopniu skomplikowania i EPR już stoi i działa w Olkiluoto w Finlandii, tylko że miał bardzo, jego budowa po prostu tam szereg przeszkód, szereg opóźnień, szereg przekroczeń budżetowych, ten projekt nie poszedł najlepiej, ale ostatecznie ten EPR stoi, działa i Finlandia jest zadowolona. Drugi EPR powstaje w samej Francji, w elektrowni Flamanville i to też jest projekt jak gorący kartofel, którym się przerzucają kolejne francuskie rządy i zarządy Electricité de France, która jest spółką Skarbu Państwa de facto. I w międzyczasie specjaliści z EDF udało im się ten projekt uprościć, tak? Czyli powstał EPR-2, który już będzie łatwiejszy w realizacji, łatwiejszy przy zarządzaniu projektem realizacji, tak? Ponieważ EPR-y stoją też i działają w Chinach i w Chinach udało się je, że tak powiem, dowieść w miarę na czas i w miarę, że tak powiem, zarządzalnych i przewidywalnych budżetach, ale nawet tam nie odbyło się to, bezstresowo i bezproblemowo, chociaż Chińczycy byli w stanie rzucić na przykład 2000 ludzi na budowę, tak, kiedy zaszła taka potrzeba. Ale tak, Francja jest dostawcą technologii, więc mają ten EPR i EPR-2. Są też Stany Zjednoczone, tak, koncern Westinghouse ze swoim projektem AP1000. Notabene ogromna część elektrowni jądrowych działających we Francji, tych budowanych właśnie w latach 70. i 80. w ramach planu Mesmera, to są projekty pochodne właśnie technologii Westinghouse. I Korea Południowa, no patrząc na obecną sytuację geopolityczną, no to wydaje mi się, że polscy politycy będą bardziej celować w partnerstwo tutaj z naszą częścią świata, tak, czyli z Amerykanami i Francuzami, chociaż co to ostatecznie będzie, no to jeszcze absolutnie tego nie przesądzono, tak.
Jak wygląda sytuacja energetyczna w takich krajach, dużych krajach europejskich, unijnych, jak Włochy i Hiszpania? Mówiliśmy o Niemczech, o Francji, w Finlandii. Jeszcze zanim przejdziemy do Polski, właśnie o to chcę zapytać.
O Włochy i Hiszpanię. No więc jak ona wygląda? Hiszpania jest w o tyle dobrej sytuacji, że w przeciwieństwie do nas ma bardzo korzystne warunki do rozwoju chociażby fotowoltaiki. Plus jest krajem z ogromną ilością linii brzegowej, tak, więc oni też mają komfort planowania i rozwoju energetyki wiatrowej offshore, tak, czyli morskiej. Ale ogólnie rzecz biorąc, w Hiszpanii sytuacja energetyczna nie wygląda źle. Włochy natomiast, Włochy w pewnym momencie ustanowiły sobie moratorium na rozwój energetyki jądrowej i są jej bardzo, że tak powiem, nieprzychylne i sceptyczne. Natomiast wydaje mi się, że naprawdę jest 28 lutego 2022 roku i jesteśmy w momencie tak ogromnych przewartościowań aksjologicznych, tak, po prostu, w porządku świata i priorytetów, jakie przed nami stoją, że ja bym tutaj nie chciała absolutnie wróżyć z fusów. Natomiast zarówno Włochy, jak i Hiszpania są jeszcze w jakimś tam stopniu zależne od źródeł kopalnych. Włochy mają elektrownie i na gaz, i na węgiel, i będą musiały od tego odchodzić, jeżeli, że tak powiem, w obecnych okolicznościach nie zarzucimy, Unia Europejska nie zarzuci swojego planu Fit for 50 i będzie, że tak powiem, przejść do przodu z transformacją sektora elektroenergetycznego i cięciem emisji. I paradoksalnie mnie się wydaje, że kwestia klimatyczna może na krótką metę zostać przyćmiona kwestią właśnie wojny w Ukrainie i na wschodzie, natomiast w pewnym momencie okaże się absolutnie oczywiste, że te dwie rzeczy się ze sobą łączą i że jesteśmy w stanie ustrzelić, tak jakby upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, bo dążąc do niezależności energetycznej i dążąc do niezależności od surowców energetycznych kopalnych, które zsiemy z kierunku wschodniego, jednocześnie będziemy w stanie rozwijać technologię i ścinać emisje, tak?
Dzisiaj rano polska minister klimatu Anna Moskwa powiedziała: na dziś jesteśmy gotowi, by zupełnie zrezygnować z rosyjskiego gazu bez ryzyka dla bezpieczeństwa. Jak zatem skomentujesz i opowiesz szerzej, mogłabyś opowiedzieć szerzej o sytuacji energetycznej Polski dzisiaj? Mhm. O tym, czy Polska faktycznie jest uniezależniona od rosyjskich źródeł energii?
No więc w jakimś stopniu niestety jest, tak? Przede wszystkim większość ropy, jaka jest u nas na rynku, to jest ropa kupowana z Rosji. Więc jeśli chodzi o gaz, no to my faktycznie jesteśmy w jakimś tam stopniu zabezpieczeni i zadbaliśmy o dywersyfikację dostaw właśnie dzięki temu, że powstał gazoport w Świnoujściu, tak? Jesteśmy w stanie stamtąd przyjmować gaz z Norwegii i ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast nadal większość kupowanej przez nas benzyny do samochodów czy ropy do samochodów mniejszych i większych pochodzi z Rosji, tak? Więc tutaj bym, że tak powiem, zwróciła uwagę na to, że ona powiedziała, że jesteśmy w stanie odciąć się od dostaw gazu, a nie w ogóle surowców energetycznych z tamtego kierunku, tak? To samo jest z węglem, tak? Tak jak już wspomniałam na początku naszej rozmowy, bardzo duża część węgla kamiennego spalanego w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach pochodzi właśnie z Donbasu, tak? No oczywiście dlatego, że Donbas jest w miarę blisko i ceny są korzystne. Natomiast zapewne dzięki jakiemuś tam wysiłkowi jesteśmy w stanie też zakupić go z innych źródeł, tak, i w innych miejscach. Więc no pani minister, ja pewnie ma rację, jesteśmy w stanie zrezygnować z gazu ziemnego z kierunku wschodniego, z Rosji. Natomiast no, pozostaje otwarte pytanie, skąd wówczas weźmiemy ropę, tak?
I skąd. A jakie są możliwe źródła ropy? Węgiel. Jakie są możliwe alternatywne źródła ropy?
Alternatywne źródła ropy, no więc z tym może być, że tak powiem, nie najłatwiej, ponieważ kontrakty na ropę stanowią zarówno przedmiot spekulacji na rozmaitych giełdach towarowych, jak i przedmiot umów, tak, długoterminowych i długofalowych. No więc jeśli chodzi o ropę, to jesteśmy, to mamy taki wspaniały wybór, jak nie wiem, czy zginąć pod kołami tira, czy zginąć od uderzenia pociągiem, tak? W sensie, czy płacić Putinowi i sponsorować naloty na ukraińskie przedszkola, czy płacić krajom OPEC i sponsorować z kolei saudyjski reżim, tak? Więc tutaj nie ma dobrych, tutaj po prostu nie ma dobrych wyborów, nie ma dobrych odpowiedzi. I to jest ten moment, kiedy się z tym po prostu, z tą prawdą trzeba zmierzyć, tak? Więc...
A czy auta elektryczne są jakąś alternatywą?
No, jakąś alternatywą oczywiście są, tylko auta elektryczne też, że tak powiem, nie są zasilane powietrzem ani miłym uśmiechem żadnego z europosłów, tylko też są na prąd, więc w warunkach polskich ładujemy je no, węglem z Bełchatowa, tak? Więc to jest kwestia też również klimatyczna i ładujemy je węglem kamiennym z Donbasu, tak? I wszystkim tym, co płynie w naszych sieciach, tak? W sensie tym, z czego produkujemy prąd, tak? Więc o tym trzeba pamiętać. Ale tak, no, zdecydowanie jest to dobry kierunek. W sensie elektryfikacja i jeszcze raz elektryfikacja. Tylko wówczas zostaje pytanie, z czego brać energię elektryczną? No i jedną z odpowiedzi jest energetyka jądrowa jako najgęstsze źródło energii, zapoznane i oswojone i wykorzystywane przez ludzi. Dodatkowo nie emituje dwutlenku węgla do atmosfery, oszczędza teren, ponieważ elektrownia jądrowa produkuje bardzo dużo energii, a zajmuje bardzo małą ilość miejsca, a dostawy paliwa, tak, można nie tylko dywersyfikować, ale paliwo można też gromadzić, można je recyklingować, tak jak robi to Francja i tak jak robi to Rosja. A ruda uranu w ogóle też nie jest jedynym źródłem uranu, z jakiego można to paliwo produkować, tak, więc...
Właśnie to miało być moje kolejne pytanie o źródła do paliwa, do energii jądrowych, do elektrowni jądrowych, bo spotkałem już mnóstwo w ostatnich dniach komentarzy, że znaczną część tego kontroluje Rosja lub jej sojusznicy i wobec tego uzależnianie się od energetyki jądrowej miałoby wskutek tego tak czy inaczej być też uzależnieniem się od Rosji. Jak to wygląda naprawdę?
No więc jest to, że tak powiem, ja rozumiem tę obawę. Natomiast to już jest troszkę myślenie lękowe, dlatego że faktycznie jest tak, że Rosja jest absolutnym liderem i gigantem na skalę światową, jeśli chodzi o sektor energetyki jądrowej. Natomiast to wcale nie wynika z tego, że ma jakieś magiczne moce albo dostęp do jakichś największych i najbogatszych zasobów, tylko wynika to z tego, że jako jedyna na świecie nie odpuściła energetyki jądrowej. Przez te trzy dekady, kiedy Zachód robił i mylił po prostu nóż do masła, jakim jest energetyka jądrowa, z maczetą, jakim jest broń jądrowa, Rosja robiła swoje. Rozbijała technologię, podnosiła efektywność swoich elektrowni, sprzedawała swoją technologię, doskonaliła technologię recyklingu, zamykała cykl paliwowy i próbowała i testowała nowe typy reaktorów. Tak? To wszystko przegapił Zachód. To przegapiły Stany Zjednoczone i to przegapiła Europa Zachodnia, która dała się po prostu ponieść takim naiwnym, pacyfistycznym mrzonkom, zrównującym po prostu krzesło z krzesłem elektrycznym.
Ja myślę, że warto podkreślić też jednak, że broń jądrowa, która nie jest tym samym co elektrownia jądrowa, czyli ta metaforyczna maczeta, tak czy inaczej jest konieczna, posiadanie jej jest konieczne, żeby się bronić, jeżeli druga strona również ją ma. Co nie znaczy, żeby ją używać, ale żeby ją mieć i żeby móc o tym powiedzieć, żeby móc, by nasz przeciwnik o tym wiedział. Zmierzam do tego, że nie chciałbym demonizować broni jądrowej, no zwłaszcza w tej dzisiejszej sytuacji, kiedy Rosja wczoraj zagroziła jej użyciem przeciwko Zachodowi.
Tak, przeciwko Ukrainie i Zachodowi. No to tutaj, wiesz co, tutaj się będziemy różnić, ponieważ ja uważam, że wiesz, no broń jądrowa, wiesz, to jest tak, że ludzie często mówią na przykład, że zginąć to można też w wypadku samochodowym. Owszem, ale samochód nie jest po to, żeby zabijać, to nie jest jego główny cel, tak? Jego głównym celem jest pomóc nam się szybko i sprawnie przemieszczać z miejsca na miejsce. No, broń jądrowa jest narzędziem tylko i wyłącznie śmierci, co nie zmienia faktu, że z prac i nad rozwojem broni jądrowej wyniknęło bardzo dużo dobrego, tak? Między innymi energetyka jądrowa i projekt, który w pewnym momencie Zachód zarzucił, a którym był Atom dla Pokoju. Tak, czyli rozwój energetyki jądrowej w krajach rozwijających się i w krajach trzeciego świata właśnie po to, aby podnieść tam standard życia, czyli zapewnić no, po prostu dostęp do energii elektrycznej, taniej energii elektrycznej ludziom, którzy w przeciwnym przypadku są jej pozbawieni. Tak? Więc i tutaj wiesz, na marginesie to też jest bardzo ciekawy wątek, który wydaje mi się warto poruszyć, że przecież na przykład Stany Zjednoczone i Rosja zaraz po upadku ZSRR podpisały traktat o denuklearyzacji. Czyli o tym, żeby głowice jądrowe, które zdążyły wyprodukować, tam ustawić w kolejeczce, no, żeby je likwidować stopniowo.
Warto tylko podkreślić, że Chiny w to nie weszły, Chiny tak. Odmówiły.
Chiny odmówiły, natomiast to podpisały Stany i podpisała Rosja i Stany się nie wywiązały z tego, absolutnie, traktatu, a Rosja i owszem. Tylko co zrobiła Rosja? Rosja wzięła głowice, stare głowice jądrowe i wykorzystała je jako paliwo jądrowe do elektrowni swoich. Czyli to jest tak, że de facto broń jądrowa okazała się być przydatna jako w czasach pokoju do tego, aby zasilać ludziom gniazdka elektryczne, tak, i zapewniać ogrzewanie ciepło w kaloryferach. Więc to też jest ciekawy wątek.
Uważam, że jeżeli jesteśmy w sytuacji zagrożenia, to trzeba umieć i mieć możliwość się bronić. Wobec tego ja stoję przy stanowisku, że jednak posiadanie broni jądrowej jest, mimo że to jest broń śmiercionośna, że jest to dla bezpieczeństwa moim zdaniem niezbędne.
Nie no, ja rozumiem twoje stanowisko i ja w ogóle nie zamierzam się z nim spierać. Ja po prostu wolałabym żyć w świecie, kiedy nie musimy się straszyć ostatecznością, rozumiesz? Wolałabym żyć w świecie, gdzie tej broni jądrowej w ogóle nie ma, natomiast no, takiego świata nie ma i w takim świecie nie żyjemy i ja też sobie z tego w pełni zdaję sprawę i tak jak mówię, widzę też pozytywne aspekty jej rozwoju, jak chociażby to, że posłużyła potem jako paliwo w reaktorach jądrowych w Rosji, tak? Więc o to mi chodzi. Natomiast wracając do twojego pytania, ponieważ ja ominęłam tak jakby niechcący zupełnie odpowiedź, to jest tak, że to nie jest tak, że energetyka jądrowa i rozwój uzależni nas od Rosji pod względem energetycznym. Faktycznie to jest tak, że największymi producentami rudy uranu na świecie są w tej chwili Australia, Kanada i Kazachstan. Tylko że no, ani Australia, ani Kanada nie są, że tak powiem, pod wpływami rosyjskimi, a Kazachstan, jak się ostatnio okazało, również się wyemancypował i nie poparł inwazji na Ukrainę. Nie mówiąc o tym, że w tym kontekście widać, jak bardzo ludzie nie rozumieją, czym jest energetyka jądrowa i nie należy tutaj winić ludzi, tylko po prostu nasz system edukacji i nic więcej.
Myślę, że też aktywistów, którzy straszą energetyką jądrową, to
tak,
też ma
ale
znaczenie.
Akurat zmierzam do czegoś zupełnie innego, bo to faktycznie jest tak, że jak masz gaz ziemny i chcesz go spalić, żeby wyprodukować prąd, no to możesz go tylko spalić. To produkuje światło, ciepło i podgrzewa wodę, która potem się obraca w parę wodną i napędza turbinę, tak? I nic nie zostaje oprócz tych śmieci, które się ulatniają do atmosfery. Natomiast uran jest pierwiastkiem, tak? Nie jest węglowodorem, który się spali i zniknie i zamieni w popiół, tak jak spalony węgiel czy drewno. uran jest pierwiastkiem i my w tej chwili uran do produkcji paliwa jądrowego pozyskujemy kopiąc rudę uranu, bo tak jest najtaniej nadal i tak jest najprościej. I rudy uranu jest w skorupie ziemskiej dosyć sporo. Natomiast to nie jest jedyne źródło uranu jako pierwiastka, którego potrzebujemy do produkcji paliwa jądrowego. I są technologie, rozwijano od lat 70. Pierwsi byli Japończycy, w międzyczasie Amerykanie też okazało się, że są w stanie robić to samo, są w stanie po prostu wychwytywać uran rozpuszczony w wodzie morskiej, tak, w oceanach, gdzie on występuje naturalnie, w bardzo małym stężeniu, natomiast naturalnie występuje, bo jest po prostu wypłukiwany ze skał, z korupy ziemskiej, z dna morskiego. I de facto wówczas to można uznać go nawet za źródło odnawialne, tak? Bo on jest wypłukiwany na bieżąco. Tylko pozyskiwanie uranu w ten sposób z wody morskiej nadal jest dość pracochłonne i nadal jest dość kosztowne. I nie inwestowano w te technologie, no bo wymaga wysiłku i jest kosztowna, a my nadal mamy tańszy sposób, czyli wykopywanie rudy uranu i jej wzbogacanie po to, żeby wyprodukować paliwo jądrowe. Natomiast to nie jest jedyny możliwy sposób, tak? Co więcej, to nawet nie jest jedyny możliwy do wykorzystania pierwiastek.
Właśnie o to miałem pytać, o pluton na przykład?
Pluton, który produkujemy sztucznie, tak? Jest i tor, z którym sobie próbuje radzić, Indie sobie próbują radzić, ponieważ ja o tym piszę w książce swojej zresztą, ponieważ
Indie Atom dla klimatu.
Tak, tak, w Atom dla klimatu, ponieważ Indie nie przystąpiły do traktatu o nieproliferacji
broni jądrowej,
w związku z czym zostały objęte międzynarodowym, globalnym de facto zakazem, tak, nie mogły kupić uranu na rynku nigdzie, znikąd, od nikogo, więc rozwijały swoje własne technologie jądrowe w oparciu o tor, tak, który jest powszechniejszy jeszcze i obficiej występuje w skorupie ziemskiej niż uran, tak. Więc rozwiązania są i możliwości są, tylko kwestia tego, że przez ostatnie 4-5 dekad jedynym krajem, który się nimi interesował i który je faktycznie rozwijał, była Rosja.
Istnieje również dochodzenie, i w zasadzie dosyć zaawansowane, zdaje się, nad pozyskiwaniem energii z syntezy, prawda?
Z syntezy jądrowej, tak?
Owszem, tak. Termojądrowej syntezy, zdaje się.
Tak, to jest w ogóle, wiesz, to jest święty graal energetyki w ogóle. Pewnie, że tak. Ponieważ fuzja jądrowa, czyli procesy analogiczne do tych, które zachodzą w Słońcu, jako gwieździe, no to faktycznie byłoby coś, co rozwiązałoby nasz problem jak za dotknięciem magicznej różdżki. Problem polega na tym, że jak to z poszukiwaniami świętego Graala bywa, one trwają, a ciągle ktoś coś podrzuca, jakiś wątek, robi nadzieję, że to już zaraz za rogiem i ten święty Graal na pewno jest już tutaj za następnym zakrętem, a tu się okazuje, że to wcale nie tak prosto. Więc tak, trwają zaawansowane prace, one trwają i w Europie Zachodniej,
Francja.
I w Chinach. Natomiast do tego to jeszcze bardzo, bardzo długa i daleka droga.
Miejmy nadzieję, że tak jak powiedziałaś wcześniej, przy okazji tej wojny upieczemy dwa posiłki na jednym ogniu i uniezależnimy się od Rosji, a zarazem zmniejszymy emisyjność naszej europejskiej, mam na myśli, nie tylko polskiej, energetyki.
Tak jest.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja porozmawiać szerzej przy innej okazji o samej już energetyce jądrowej, nie w kontekście wojennym, tylko stricte naukowym. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
Ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie i za ciekawą rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Był to podcast Teoretico. Jeśli Wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.